Rozmowa 15. Wtorek, 20 stycznia, wiadomości w Polskim Radiu PIK. Tatiana Adonis, zapraszam. Maciej Grześkowiak nie będzie zastępcą prezydenta Bydgoszczy, dowiedziało się Polskie Radio PIK. Prezydent Rafał Bruski nadal szuka odpowiedniej osoby na to stanowisko.
Nadal jest wakat na tym stanowisku. Rozmawiałem z panem Maciejem Grześkowiakiem. Długo się wahał. Ze względów osobistych, tak mnie poinformował, zdecydował się pozostać w PES-ie.
Stanowisko zastępcy prezydenta jest w Bydgoszczy nieobsadzone od kilku dni po tym, jak zrezygnowała z niego Elżbieta Rusielewicz, która została wicewojewodą. UOKiK zbada działania banków dotyczące umów o kredyt hipoteczny we frankach szwajcarskich. W związku z informacjami, które pojawiły się w mediach oraz sygnałami od konsumentów, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów postanowił wszcząć postępowania wyjaśniające w tych sprawach.
Gwałtowny wzrost cen szwajcarskiej waluty zaniepokoił nie tylko kredytobiorców. Na pomoc posiadaczom takich zobowiązań ruszyła premier Ewa Kopacz, która zleciła Komisji Nadzoru Finansowego oraz Urzędowi Ochrony Konkurencji i Konsumentów zbadanie działań banków w kontekście wzrostu kursu franka. UOKiK zapewnia, że sprawdzi zasady ustanawiania oprocentowania oraz dodatkowych zabezpieczeń kredytów.
Sprawdzimy, czy w zakresie nieuwzględniania ujemnego wskaźnika LIBOR przy ustalaniu oprocentowania kredytów oraz żądania od konsumentów dodatkowych zabezpieczeń doszło do naruszenia zbiorowych interesów konsumentów.
Wyjaśnia rzecznik UOKiK Małgorzata Cielochi, dodaje, że postępowanie wyjaśniające prowadzi się w sprawie.
Jeśli okaże się, że UOKiK stwierdzi nieprawidłowości, może wszcząć postępowanie administracyjne już przeciwko konkretnym podmiotom i jest to wówczas postępowanie w sprawie naruszenia zbiorowych interesów konsumentów, które może zakończyć się również sankcją finansową.
Z kolei KNF poinformował, że analizuje wybrane umowy i możliwie najszybciej udzieli odpowiedzi premier Ewie Kopacz. Witold Banach, Polskie Radio.
Osoby, które współpracowały ze Stanami w sprawie tworzenia tajnych więzień CIA w Europie, powinny być z tego rozliczone. Takiego zdania jest Amnesty International, która w nocy opublikowała raport poruszający kwestię więzień CIA. Publikacja Amnesty International łączy informacje zgromadzone przez tę organizację oraz dane dotyczące tortur w tajnych więzieniach CIA zawarte w raporcie amerykańskiego Senatu.
Amnesty International chce, by rządy państw, na terytorium których były tajne więzienia CIA, przerwały zmowę milczenia i wymierzyły sprawiedliwość osobom współpracującym ze Stanami w kwestii tajnych więzień i tortur.
Ten raport Senatu powinien być tak naprawdę kolejnym impulsem dla polskich władz, żeby nie powoływać się na tajemnicę państwową i dążyć do tego, żeby tą prawdę jako taką na temat tajnego więzienia CIA na terytorium Polski ujawnić.
Mówi Aleksandra Zielińska z Amnesty International. Z raportu organizacji wynika, że prawdę powinny ujawnić także Niemcy, Macedonia czy Wielka Brytania. Przedstawiciele tego ostatniego państwa starali się, by z raportu amerykańskiego Senatu zniknęły wszelkie informacje wskazujące na to, aby Wielka Brytania w jakikolwiek sposób współpracowała w kwestii tajnych więzień. Katarzyna Ingram, Polskie Radio.
I na koniec raz jeszcze zaglądamy do regionu. Lasy Państwowe ogłosiły konkurs na najlepszą koncepcję powstania ogrodu dydaktycznego i ścieżki edukacyjnej w Nadleśnictwie Dąbrowa. Wygrać można 5000 zł. Najlepszy projekt będzie wykorzystany podczas budowy Centrum Edukacyjno-Turystycznego nad jeziorem Rybno i Sinowo. W ramach przedsięwzięcia mają tam zostać wybudowane drogi, chodniki, parking oraz drewniane wiaty i toalety. Będzie również boisko do siatkówki, nowy pomost i plac zabaw. Dodatkowo cały teren zostanie obsadzony ciekawymi roślinami. I tą wiadomością kończymy. Serwis kolejny o 16. Do końca dnia zachmurzenie duże, miejscami słabe opady śniegu lub śniegu z deszczem. Na termometrach maksymalnie około 1 stopnia na plusie. Wiatr południowo-wschodni, słaby i umiarkowany, a ciśnienie powoli spada. Teraz na barometrze około 1000 hektopaskali.
Serwis sportowy, Eryk Hełminiak, witam Państwa. Agnieszka Radwańska awansowała do drugiej rundy wielkoszlamowego tenisowego turnieju Australian Open w Melbourne. Polka pokonała Japonkę Kurumi Nare 6-3-6-0. Początek był za wolny, powiedziała po meczu Agnieszka Radwańska.
Trochę inny kort i inne warunki, więc zawsze ten początek jest taki przygotowawczy i chyba faktycznie zajęło mi to kilka gemów i potem już wszystko, co chciałam, to mogłam zrobić na korcie. Im szybsze mecze, tym lepiej, jednak być świeżo na kolejny mecz, więc wiadomo, tutaj niewiele ponad godzinę, to jednak chyba taki jest akurat czas, żeby się wgrać, żeby zagrać dobry trening, sparring meczowy i być gotowa na długą rundę.
Następną rywalką Agnieszki Radwańskiej będzie Szwedka Joanna Larsson. Jerzy Janowicz także awansował do drugiej rundy. Polak w pierwszym meczu w Melbourne pokonał w 4 setach Japończyka Hirokiego Morie. To bardzo dobry zawodnik, powiedział Janowicz o swoim rywalu.
Niewiarygodnie dobrze się returnował. Wracał praktycznie z wszystkiego, szczególnie z dwójek. Starałem mu się mieszać ciało, backhand, forehand, kick. On ten serwis bardzo agresywnie cały czas traktował. Niewiarygodny refleks i grał tak naprawdę super z kontry. I czy ja zaczynałem grać bardziej agresywnie, jeszcze bardziej chciałem go rozrzucać po kontaktu, tym on lepiej zaczynał grać.
W spotkaniu drugiej rundy rywalem Janowicza będzie Francuz Gael Monfils. Polska zagra dziś z Rosją w meczu Mistrzostw Świata Piłkarzy Ręcznych, które odbywają się w Katarze. Nasz reprezentant Michał Daszek mówi, że rywal jest bardzo silny.
Mocny zespół, pokładane grę mają w ataku. Ciekawo defensywą grają z wysuniętym Dibirowem na jedynce. Na pewno dużo kłopotów sprawia. Według mnie to jest klucz ich defensywy. Szuka prostych błędów, których my z kolei musimy się przestrzegać, unikać. Bo z tego wyprowadzają szybkie kontrataki i zamieniają je na bramki. Także myślę, że tutaj więcej chłodnej głowy w ataku i będzie dobrze.
Na murawie boiska Zawiszy pojawiło się dziś 15 skrzynek imitujących trumny. Na nich położono krzyże z inicjałami właściciela klubu Radosława Osucha i zawodników, którzy w grudniu 2013 roku podpisali się pod oświadczeniem krytykującym zachowanie kiboli. Na trybunie powieszono też obraźliwy napis. Sprawcy musieli wiedzieć, że dzień wcześniej na obiekcie w Bydgoszczy wyłączono monitoring. Rozpoczęła się bowiem jego modernizacja. Więcej o tej sprawie już niebawem w naszej audycji popołudniowej.
Reklama. Atrakcyjne lokalizacje, nowoczesna architektura, przestrzeń i komfort w rozsądnej cenie. Tak budujemy. Dla Ciebie, dla Twojej rodziny. Na wiele lat. Na zawsze. Perfekt Dom. Sprawdź na www.perfekt-brodnica.pl.
Czy wiesz, że zdrowy i głęboki sen to nie tylko zamknięcie oczu, ale proces regeneracji całego organizmu? W oparciu o tę wiedzę nasi doradcy zdrowego snu wraz z fabryką materacy Janpol prezentują linię nowych modeli pozwalających zredukować napięcia, a także zapewniających optymalne podparcie kręgosłupa. Decpol, profesjonalne studio materacy oraz największy polski producent materacy firma Janpol zaprasza do salonu sprzedaży. Bydgoszcz, Fosza 30, vis-a-vis opery. Materace Janpol. Nie budźmy marzeń ze snu.
Halo, halo, cześć Aniu, tu Basia. Dzwonię po pomoc.
Cześć, co się stało? Wieczór aktualny?
Kupiliśmy nową komodę. Robiliśmy małe przemeblowania, chciałam zdążyć przed imieninami. Przy przesuwaniu szafki coś łupnęło Markowi w plecach. Nie może zrobić kroku. Mówię ci, tragedia. Nie chcę żadnych tabletek przeciwbólowych, bo mu szkodzą na żołądek. Czy mógłby twój mąż pomóc? Bo sama wiesz, wszystkiego nie poustawiam, a jeszcze w kuchni mam sporo do roboty.
Tak, zaraz go do ciebie wyślę. Ale wiesz, mam pomysł. Wypróbuj żel przeciwbólowy Deep Relief.
Deep Relief?
Tak, Deep Relief. Pamiętasz, jakie miałam w zeszłym roku problemy z bólem pleców? Długo się z tym zmagałam i nie mogłam znaleźć nigdzie skutecznej pomocy. Wreszcie znajomy fizjoterapeuta polecił mi żel Deep Relief.
Czy jesteś pewna, że mu to pomoże?
Sprawdziłam na sobie. Mówię ci, ulga przychodzi od razu. Żel Deep Relief zawiera ibuprofen i mentol. Działa przeciwbólowo i długotrwale przeciwzapalnie. Pomaga na bóle pleców, mięśni i stawów. No i dostaniesz w aptece bez recepty. Pamiętaj, większe opakowanie wychodzi bardzo ekonomicznie. Deep Relief jest dobry, gdy trzeba szybko działać.
Dziękuję za pomoc. W takim razie wieczór aktualny.
Deep Relief. 1 gram żelu zawiera 50 mg ibuprofenu i 30 mg mentolu. Wskazania. Miejscowe leczenie przeciwbólowe i przeciwzapalne. Bóle reumatyczne, w tym bóle stawów spowodowane zmianami zapalnymi i zwyrodnieniowymi. Bóle pleców, lumbago, bóle mięśniowe, bóle w tkance włóknistej, ścięgnach i wiązadłach. Ból i obrzęk wskutek uszkodzeń powysiłkowych, urazów stawów z naderwaniem wiązadeł, skręcenia stawów, kontuzji sportowych. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na ibuprofen, mentol, kwas acetylosalicylowy lub inne niesteroidowe leki przeciwzapalne lub którykolwiek ze składników produktu leczniczego. U osób z astmą, u których występowały w przeszłości napady duszności, wysypka, nieżyt nosa lub inne objawy alergiczne po zastosowaniu kwasu acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych. Dementolatum Company Limited. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
Reklama.
Popołudnie z nami.
Relacje, komentarze, opinie radiosłuchaczy.
Popołudnie z nami.
Od poniedziałku do piątku, od 15 do 16.30.
Popołudnie z nami.
Zaprasza
Magda Jasińska.
Jacek Dymachowski w tej części. 95 lat temu Bydgoszcz wróciła do macierzy. Trumny na murawie stadionu Zawiszy, a także nasze województwo, które będzie współpracować z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. 52 345 50 90 i 60 telefon do nas. 95 lat temu Bydgoszcz wróciła do macierzy. To historyczne wydarzenie uczczono dziś w Grodzie nad Brdą. Złożono kwiaty pod pomnikiem prezydenta Leona Barciszewskiego oraz na Placu Wolności.
20 stycznia 1920 roku, po 148 latach pruskiego zaboru, Bydgoszcz wróciła do Polski. Był to efekt zapisów Traktatu Wersalskiego. Symboliczne klucze do miasta ostatni niemiecki burmistrz Hugo Wolf przekazał dzień wcześniej Janowi Maciaszkowi, który został pierwszym prezydentem polskiej Bydgoszczy. 95 lat temu, tak jak dzisiaj, we wtorek, do miasta wkroczyły polskie wojska.
Przede wszystkim trzeba pamiętać o tych trudnych czasach, kiedy tak naprawdę polskość wracała do Bydgoszczy.
Prezydent Bydgoszczy, Rafał Bruski.
Był raptem 18% tylko mieszkańców miasta, to byli Polacy. I tak naprawdę odtwarzanie silnych struktur, odtwarzanie urzędu, odtwarzanie armii nie było proste. Ale trzeba przyznać, że ten wielki zapał, który towarzyszył odzyskaniu wolności, powodował, że efekty tych zmian były bardzo szybkie. Dbajmy o tą tradycję, dbajmy o historię, ale wyciągajmy wnioski na przyszłość.
Podczas uroczystej mszy świętej w bydgoskiej katedrze biskup Jan Tyrawa mówił m.in. właśnie o wolności. Ordynariusz diecezji bydgoskiej nawiązywał do niedawnych wydarzeń w Paryżu i satyrycznego pisma Charlie Hebdo.
Znalazły się głosy, które miały odwagę właśnie w imię prawdy powiedzieć to, że ne suis pas Charlie, ja nie jestem Charlie. Bo czym jest wolność, moi drodzy? Na pierwszy rzut oka skorzy jesteśmy twierdzić, że wolność jest jedną z wartości tych właśnie nawet i metafizycznych, na których budujemy naszą egzystencję. Nie jest to prawda do końca. Wolność nie tyle jest wartością, co swoistego rodzaju warunkiem, conditio sine qua non, to znaczy warunkiem, bez którego nie. To znaczy, że jest się wolnym nie dla samej wolności, ale jest się wolnym po coś. Ma się być wolnym i rozszerzać swoją wolność, aby urzeczywistniać swoje człowieczeństwo.
Uroczystości z okazji powrotu Bydgoszczy do macierzy rozpoczęły się w niedzielę. Mieszkańcy, władze miasta, organizacje i stowarzyszenia od kilku lat spotykają się pod pomnikiem Najświętszego Serca Pana Jezusa na Placu Poznańskim. Dziś jeszcze koncert dla bydgoszczan organizowany przez prezydenta miasta. W Filharmonii Pomorskiej trzej tenorzy: Dariusz Stachura, Paweł Skałuba i Adam Zdunikowski z Stowarzyszeniem Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Pomorskiej zaśpiewają największe przeboje pieśni neapolitańskich, latynoamerykańskich, fragmenty z najsłynniejszych musicali oraz utwory z repertuaru Franka Sinatry. Dla Popołudnia z Nami Maciej Wilkowski.
Popołudnie z Nami od 15 do 16.30.
Dobre wykorzystanie unijnych pieniędzy, które mają wspierać rozwój nauki i gospodarki w najbliższych latach, to główny cel porozumienia, które zostało dziś podpisane w Toruniu. Zakłada, że nasze województwo będzie współpracowało z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju przy przygotowaniu projektów naukowo-badawczych, które będą finansowane z unijnych pieniędzy.
Porozumienie pozwoli skoordynować plany badawczo-rozwojowe, które mają być finansowane z unijnych środków dysponowanych na poziomie województwa, ale i na poziomie ogólnopolskim. Wyjaśnia profesor Krzysztof Jan Kurzydłowski, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
My oczywiście mamy dużo więcej środków niż Urząd Marszałkowski, ale zależy nam na tym, żeby każda złotówka przez nas wydana była możliwie efektywnie wydana i służyła możliwie dobrze rozwojowi innowacji w Polsce. Stąd chcielibyśmy wspólnie z województwem określić, jakie są priorytetowe, najciekawsze projekty i znaleźć także mechanizm finansowania zarówno ze środków lokalnych, jak i centralnych.
Jakie projekty mają szansę na realizację i dofinansowanie?
Te, które są możliwie ambitne, jeśli chodzi o możliwości praktycznego wykorzystania wyników badań, w szczególności oczywiście przede wszystkim w gospodarce, no i te, które się charakteryzują wysokim poziomem naukowym. My w odróżnieniu od innych potencjalnych agencji finansujących potencjalne badania, my się koncentrujemy na tych projektach, gdzie jest istotny wkład nauki.
Profesor Bogusław Buszewski, pełnomocnik Zarządu Województwa do spraw rozwoju nauki, badań i wdrożeń oraz innowacyjności.
Przede wszystkim chodzi o to, że realizujemy ten ambitny program 2014-2020 Horyzont, gdzie każdy region będzie starał się przedstawić swoje najlepsze opracowania naukowo-technologiczne z możliwością wdrożenia i transferu technologii z nauki do przemysłu. I podział środków finansowych, jaki będzie w tej nowej perspektywie, będzie spadał na regiony. W związku z czym czym współpraca i nauki, i przemysłu daje duże szanse rozwoju intelektualnego, no i postępu cywilizacyjnego. Stąd porozumienie z NCBiR-em, z tego względu, że to jest agenda rządowa, która będzie dokonywała oceny tych wniosków i wskazywała, czy w ramach tych inteligentnych specjalizacji, które wytypowaliśmy tutaj, a zostały one ocenione już przez niezależną komisję z NCBiR, pozytywnie ocenione, jest możliwe do realizacji w najbliższej perspektywie, to z innymi słowy, czy dać forsę, czy nie. Porozumienie jest konsekwencją współpracy z tego względu, że NCBiR będzie prowadził nabór ofert i ocenę tych ofert.
Dla Popołudnia z nami Adriana Andrzejewska.
Niecodzienna sytuacja miała miejsce na płycie stadionu Zawiszy w Bydgoszczy. Na murawie boiska pojawiło się 15 skrzynek imitujących trumny. Na nich położono krzyże z inicjałami właściciela klubu Radosława Osucha i zawodników, którzy w grudniu 2013 roku podpisali się pod oświadczeniem krytykującym zachowanie kiboli. Na trybunie powieszono też obraźliwy napis. Mówi rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy Maciej Daszkiewicz.
Około 8:30 otrzymaliśmy zgłoszenie od przedstawiciela klubu. Na miejsce zostali skierowani policjanci. Jak się okazało, na murawie znajdowały się krzyże na ogrodzeniu, trybuny, zawis, baner z obraźliwym, można powiedzieć, tekstem o treści obraźliwej skierowanej wobec piłkarzy, jak i właściciela klubu. Na miejscu pracowali policjanci, przeprowadzono oględziny, również przesłuchano przedstawiciela klubu. No w tej chwili trudno jest jakby wskazać kwalifikacje, w jakim kierunku te czynności, to postępowanie będzie prowadzone, także policjanci jeszcze muszą tutaj przesłuchać kilka osób, wtedy na bazie tego materiału będziemy podejmowali dalsze decyzje.
I to stało się w momencie, kiedy wyłączony był monitoring.
Trudno mi jest powiedzieć, czy monitoring działał, czy został zabezpieczony. Takich informacji jeszcze nie mam, ponieważ policjanci jeszcze wykonują czynności. Natomiast będziemy starali się ustalić, nawet jeżeli okaże się, że tego monitoringu nie było, będziemy się starali ustalić własnymi sposobami osoby odpowiedzialne za to.
Stanowisko klubu przedstawiła Agata Piotrowska, rzecznik prasowy piłkarskiego Zawiszy.
Zdarzenia naprawdę wstrząsnęły nami i jesteśmy zdenerwowani i nie wiemy tak naprawdę, co myśleć. W chwili obecnej czekamy na to, co zrobi dalej policja oraz czekamy na reakcję CWZS-u. Jest to bardzo wątpliwa sytuacja, ponieważ niestety tylko i wyłącznie podczas ubiegłej nocy nie działa monitoring, więc nie jesteśmy w stanie sprawdzić, jak doszło do całego zdarzenia. No więc czekamy na ustalenia, jakie zapadną. Mam nadzieję w najbliższej przyszłości. Na razie nie chcemy komentować tej sytuacji, obwiniając kogoś. Czekamy na decyzje, jakie zostaną podjęte oraz czynności, głównie przez policję, ponieważ wszystko do odpowiednich organów zostało już zgłoszone.
A jakie mogą być konsekwencje?
No nie znając tej kwalifikacji, ostatecznej kwalifikacji, która będzie możliwa po zebraniu materiału, całościowego materiału, no trudno mówić o konsekwencjach i ewentualnej karze dla osób odpowiedzialnych za to postępowanie. Możemy mieć do czynienia z zniszczeniem, uszkodzeniem mienia, ponieważ wiem, że ogrodzenie chyba zostało uszkodzone. Potwierdzić jeszcze musimy wysokość strat. Niewykluczone, że w tym przypadku możemy mieć do czynienia ze znieważeniem na przykład właściciela klubu czy piłkarzy, ale tak jak powiedziałem, te ustalenia jeszcze nadal trwają i tutaj nie chciałbym wyrokować, jak to zostanie zakwalifikowane i ewentualnie jakie konsekwencje sprawców mogą czekać.
Przygotował Bartosz Kustra, jak Państwo słyszeli, 19 minut po godzinie 15. 52, 3, 4, 5, 50, 90 i 52, 3, 4, 5, 50, 60. PIK, małparadia.pik.pl, smsy pod numer 70906. Treść poprzedzamy słowem PIK, nie narzucam tematu, aczkolwiek sam się on narzuca. Jestem bardzo ciekawa, czy podejmą Państwo ten temat, ale w każdej innej sprawie również. Down, I noticed I got a flat tire. So I walked out, parked the car like sideways, so I can find what I can fix. I looked around, there were no cars on the highway. I felt a strange feeling like a mist. So I walked down toward the end of the road, and in the fog, a woman appeared. She said, "Don't you worry, my friend, I'll take care, take my hand, I'll take it there." Witamy Panią, dzień dobry.
Dzień dobry.
Chciałabym się mylić, naprawdę bym chciała się mylić, ale moim zdaniem konsekwencje będą żadne albo prawie żadne.
Mówi pani o tych imitacjach
na Zawiszy. Jeszcze żadna rozruba kiboli nie została solidnie ukarana. Pewnie były tam jakieś, no powiedzmy, karki, popukanie po głowie, ale to było nic. Zniszczone pociągi, zniszczone stadiony i w zasadzie no tak.
Jakoś nie potrafimy walczyć z tym. Dziękuję bardzo.
Babcie przy straganie handlującą pietruszką, to my potrafimy ukarać. Ale takich kiboli, takich rozrabiaków, to niestety nie.
Pozdrawiam serdecznie.
Pozdrawiam.
Dziękuję.
Dziękuję.
52 345 50 90 i 52 345 50 60. Jest więcej pytań, chociażby takie pytanie, które nam się nasunęło po przesłuchaniu materiału. Dlaczego monitoring był naprawiany nocą, kiedy rzeczywiście on jest najbardziej potrzebny. Czekam na Państwa telefony, czekam również na pocztę elektroniczną pik@radiopik.pl i SMS-y, które można wysłać pod numer 70906. Treść poprzedzamy słowem PIK. Dzień dobry, witam.
Dzień dobry, witam. Proszę, swoje wszystko spowodowane tym, że mamy po prostu słaby rząd. Rząd bez autorytetu. Rząd,
a co ma wspólnego rząd z właścicielem klubu piłkarskiego?
A widzi pani, no bo to ma to wspólnego, że widzimy w telewizji, to niejako działa na nas. Wiadomości, jak oglądamy, czy inne programy, że rząd jest taki bezsilny, prawda?
No to zawsze...
I myślę, że to ma przełożenie na w innych wymiarach również.
Pozdrawiam pana serdecznie. Do usłyszenia. 52 345 50 90 52 345 50 60. Dzień dobry. Halo? Czy mamy połączenie? Dzień dobry. Ktoś nie wytrwał. Maciej, dzień dobry.
Dzień dobry, kłaniam się w sejmie. Czy słaby rząd mamy? Na temat rządu wolałbym się nie wypowiadać, ale tak poważnie mówiąc, wydaje mi się, że to jest słabość naszego państwa całego, ponieważ jesteśmy silni wobec... Państwo jest silne wobec... pokazuje swoją moc i przestrzeganie prawa, jeżeli chodzi o zwykłych obywateli, natomiast wielkie afery gospodarcze, niezbyt poprawne prowadzenie się osób związanych z polityką, czy kwestia pseudokibiców, no jesteśmy bezradni od dłuższego czasu. A co do wykrycia sprawców na stadionie Zawiszy tego incydentu, no dzisiaj rano usłyszałem, parę dni temu był napad, no tak to trzeba powiedzieć, chyba na pociąg, który został zatrzymany w polu, jakaś zorganizowana grupa dokonała napaści na kibiców. Aresztowano 9 osób. Dzisiaj się rano usłyszałem w wiadomościach, że wszystkie 9 osób zostało zwolnionych, nie postawiono im żadnych zarzutów, więc... No to jest odpowiedź, jak wierzę w to, że sprawcy tego incydentu zostaną ukarani.
To chodziło o Elbląg Gdynię, prawda? O ten pociąg.
Dokładnie, pani redaktor, nie wiem. Natomiast wiem, że zanotowałem ten fakt parę dni temu, że do takiego incydentu doszło, a dzisiaj usłyszałem, że wszyscy zostali zwolnieni i nie postawiono nikomu zarzutów.
Bardzo dziękuję i pozdrawiam serdecznie.
Dziękuję, pozdrawiam.
52 345 50 90 i 52 345 50 60. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Witam.
A ja trochę inny temat. Chodzi o sklep Skarżyńskiego 7, nie, przepraszam, o Skarżyńskiego 5, to jest 5A. Ten sklep nie funkcjonuje już od jakiegoś, no...
A to jest prywatny sklep, tak?
Słucham?
To jest prywatny sklep?
Chyba tak, to jest fresh. I ten sklep, tak jak wspomniałam, nie funkcjonuje już około gdzieś 1,5 miesiąca, natomiast wszystkie te reklamy, nie reklamy, tam tak to świeci, że po prostu razi w oczy, ale mało, to w sklepie w środku też te światła wszystkie się palą. Kto to będzie za to płacił?
No właściciel pewnie. No nie, no gdzie?
Właściciel rozwiązał umowę, sklep likwidacja pisze, no to on się wyprowadził, wszystko wyjął ze sklepu.
Na pewno nie będziemy płacić za to. Pozdrawiam serdecznie, dziękuję uprzejmie. Pozdrawiam serdecznie, do usłyszenia. 52 345 50 90 i 52 345 50 60 pik@radiopik.pl, SMS-y pod numer 70906. Treść poprzedzamy słowem PIK. Dzień dobry.
Dzień dobry. Ja już pani słyszałam tak bliski.
że pani premier tymi nutami pojechała na Ukrainę, żeby dać po prostu, jakbyśmy wyszli z tego wszystkiego, to wie pani, aż mnie normalnie krew zalewa. Co w tej Polsce się dzieje? Bezrobocie, ludzie walczą. Zresztą wszyscy mówią, że będzie drugi Majdan. I po co? Z czym ona pojechała tam, żeby jak tych Ukraińców tak doprowadzić, jak tą Polskę doprowadzili? Przecież nic nie ma nowego, żeby naprawdę dobrze się żyło Polakom. To ja rozumiem, można przykład komuś dawać. Ale jeżeli się źle dzieje, wszystko się topi, niedługo następne strajki będą i nie wiadomo, czy w ogóle rząd będzie obalony i oni jadą na Ukrainę dawać przykłady, jak zmienić ustrój u nich.
No jednak nie porównywałabym nas do Ukrainy. Bardzo dziękuję, pozdrawiam.
Ale wiadomo, no tam też nie wiadomo jak jest. No niby jak nie narzekali, no mieli tą pracę i wszystko, ale ich teraz czeka takie bezrobocie jak u nas.
Pozdrawiam panią serdecznie. Do usłyszenia. Patrzę głęboko w oczy Jackowi. Czy to już, czy jeszcze możemy przyjąć telefon? Możemy przyjąć jeden telefon. 52 345 5090, drugi numer końcówka 60. Dzień dobry. Halo?
Dzień dobry.
Witam pana.
Ja o tej pani, co mówiła o tym sklepie, jest pani jakoś opętana.
Znaczy nie mam prośby ogromną, żeby państwo się nawzajem nie oceniali, bo to przecież nie o to chodzi. Różne rzeczy są interwencyjne i tropem pewnych interwencji oczywiście my idziemy. A to już polska piosenka. Do rozmów powrócimy po godzinie 15.30. Sea Stars, Sutra.
Kolejnej piosenki miłość sama we mnie śpiewać ma. Nie chcę prosić o zbyt wiele, nic mi dziś nie potrzeba. Doceniam to z natury mam. Wiem jedno, że dostałam więcej niż udźwignąć sama zdołam. Ciepła z mego głosu, z mego serca. Jeżeli jutra nie ma, ja nie przestaję śpiewać. To moja sutra serca, wyciszam się. W wodzie umarłam dawno, teraz opadam na dno. Pozwalam sobie zniknąć.
Jestem jak ta wafla wody, odbijam sobie świat i wasze biedne głowy. Nie staram się was zmieniać, daję słowo. Jedno chcę wam dać, obdarzyć was swobodą. Chcę tylko, żeby wszystko śmiało do mnie zgłaszać, mówić co jest nie tak, za nic nie przepraszać, nie zaprzeczać, kiedy stwierdzam, że to miłość. Nie wątpić warto swoją nijak. Jestem wariatką, komu ufać jak nie sobie. Wiem, jeśli czuję, a znalazłam właśnie sobie odwagę, siłę i intelekt. Wątpisz, zobacz, gdzie stoimy dziś się po tym.
Jeżeli jutra nie ma, ja nie przestaję śpiewać. To moja sutra serca, wyciszam się. W wodzie umarłam dawno, teraz opadam na dno. Pozwalam sobie zniknąć. Nowego nie odkryję, wiem. W jednym punkcie z biegiem czasu się zmieniam. Nawet pamięć nie zatrzyma mnie.
Jeżeli jutra nie ma, ja nie przestaję śpiewać. To moja sutra serca.
Kampania społeczna.
Pneumokokom mówimy szczepimy.
Tu Rafał Cieszyński, dumny ojciec kochanych i zdrowych maluchów. Rozmawiałem z wieloma lekarzami, dlatego podjęliśmy z żoną decyzję, by zaszczepić je przeciwko pneumokokom. Pneumokoki są źródłem wielu poważnych chorób u dzieci, zwłaszcza do drugiego roku życia, takich jak zapalenie opon mózgowych, płuc i sepsa. Ochronę zapewniają szczepienia. A ty szczepiłeś już swoje dziecko? Szczegóły na szczepimy.com.pl.
Pneumokokom mówimy szczepimy. Organizator kampanii społecznej Fundacja Aby Żyć.
Popołudnie z nami.
Relacje, komentarze, opinie radiosłuchaczy.
Popołudnie z nami.
Od poniedziałku do piątku, od 15 do 16.30.
W Bydgoszczy instalowany jest ITS. Mówić będziemy także o obchodach rocznicowych we Włocławku, a także o zebranych funduszach na terapię naszego kolegi dziennikarza Krzysztofa Kuziemskiego. 52 345 50 90 i 60 telefon do nas. Kierowcy, piesi i pasażerowie komunikacji miejskiej w Bydgoszczy już od kilku miesięcy odczuwają skutki instalowanego w mieście nowego elektronicznego systemu kierowania ruchem. Bywa, że przeklinają, bo na przykład zdarzają się krótsze zielone strzałki w lewo lub prawo skrętów na skrzyżowaniach, ale też wielu już zauważa tak zwaną zieloną falę na głównych ciągach dróg. Drogowcy powody narzekań tłumaczyli docieraniem systemu. Jego budowa właśnie się zakończyła.
Na ulicach Bydgoszczy, szczególnie centrum, rozpoczęła się od poniedziałku wielka operacja odbioru technicznego ITS-u, czyli inteligentnych systemów transportowych. Pan Krzysztof Kosiedowski, rzecznik prasowy Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy.
Serce tego organizmu, które jest na ulicy Toruńskiej, gromadzi też informacje. To jest taka wielka, wielka biblioteka, która dzisiaj zbiera informacje w postaci elektronicznej z pętli indukcyjnych, które są zamontowane w naszych bydgoskich jezdniach, jak również z monitoringu kamerowego nad jezdniami. Napełniamy jakby system danymi, informacjami i te informacje, system, to serce będzie wykorzystywało te informacje do kierowania, do sterowania ruchem. Przypomnijmy, światłami, sygnalizacją świetlną, czyli tutaj przede wszystkim to pierwszeństwo dedykowane transportowi zbiorowemu, czyli komunikacji miejskiej, autobusom, tramwajom, ale oczywiście też informacja dla kierowców, dlatego że informacja o zajętości miejsc parkingowych w strefie płatnego parkowania, jak również dynamiczna podpowiedź ewentualnie, jakie drogi alternatywne wybrać, żeby skrócić sobie czas podróży z pracy jadąc do domu. Więc mnóstwo tak naprawdę informacji. Odbiory mają potrwać do kwietnia.
Dodajmy, że nie jest to pierwszy system w Polsce instalowany w wielkim mieście tego typu ITS-y, ale chyba najnowocześniejszy.
Nie jest pierwszy, ale jeden z większych, a biorąc pod uwagę liczebność mieszkańców naszego miasta, jest to największy tak naprawdę system, zdecydowanie najnowocześniejszy w Polsce, łączący ze sobą naprawdę wiele, wiele informacji, wiele, wiele elementów przede wszystkim dedykowanych dla mieszkańców miasta Bydgoszczy, bo nie wspomnieliśmy chociażby o infokioskach, nie wspomnieliśmy też o informacji dynamicznej na przystankach autobusowych i teraz właśnie tutaj za nami taka tablica i właśnie widzimy, że odbywa się test tej tablicy, także też tutaj pasażerów, szczególnie komunikacji miejskiej.
Na razie proszę. Miga.
Na razie miga, tak, są testy, pojawia się napis test i tutaj uspokajam, to wszystko w kwietniu już zadziała, no, pełną mocą, pełną parą. System, który jest zbudowany w sposób modułowy, czyli tak jak klocki Lego i możemy go dowolnie rozbudowywać, wykraczając poza Śródmieście.
No i jak na razie, jako jeden z ostatnich elementów tego systemu, pojawiła się sygnalizacja na choćby rondzie kujawskim, gdzie do tej pory jej nie było.
W piątek będzie tydzień, jak została sygnalizacja uruchomiona. Do tej pory nie spłynęły tutaj żadne do nas sygnały, które by w jakikolwiek sposób tam, prawda, krytykowały, negowały i tak dalej, działanie tej sygnalizacji, co jest dla nas bardzo istotne. I mamy bardzo takie sympatyczne sygnały od kierowców, że dzięki temu, że te sekwencje na górze zatrzymują auta, poprawiła się też przepustowość ronda Bernardyńskiego.
A w sumie ile to kosztowało?
W sumie rozmawiamy o wydatku rzędu ponad 50 milionów złotych. Natomiast co jest najważniejsze? Wią część tej kwoty, bo ponad 80% mamy refinansowanych ze środków Unii Europejskiej.
Są to pierwsze dni odbioru technicznego od wykonawcy ITS-u. Czy są jakieś uwagi? uwagi, rodzą się jakieś niedoróbki?
Na razie odpuchać wymalowane drewno, wszystko przebiega sprawnie, aczkolwiek mówimy tutaj o kwietniu, że będzie już to w pełną parą działało, funkcjonowało, oczywiście pod jednym bardzo istotnym warunkiem, że właśnie nie będzie takich sytuacji, o których pan redaktor mówi, czyli nie będzie mieli żadnych wypadków przy odbiorze tego systemu, czyli nie będzie żadnych niedoróbek, niedociągnięć czy sytuacji niezgodnych z dokumentacją projektową.
Trzymamy kciuki, a materiał przygotował Andrzej Krystek.
Popołudnie z nami od 15 do 16.30.
Dziś przypada okrągła 70. rocznica wyzwolenia Włocławka spod okupacji niemieckiej. Oficjalne obchody w miejscu bardzo symbolicznym zorganizował Urząd Miasta. O wydarzeniach sprzed 70 lat i o tych sprzed kilku godzin Marek Ledwosiński.
Niemcy oddali Włocławek praktycznie bez walki i wycofali się wieczorem 19 stycznia w stronę Grudziądza. Jednak kilku żołnierzy nie zdążyło na ewakuację. To byli Łotysze w służbie Wehrmachtu. Wiedzieli, że w radzieckiej niewoli czeka ich śmierć. Weszli na wieżę kościoła ewangelickiego, stamtąd ostrzelali czerwonoarmistów świętujących zwycięstwo na dzisiejszym Placu Wolności. Zabili kilku Rosjan, kilku z 600 tysięcy, którzy polegli w Polsce. Krasnoarmieńcy odpowiedzieli ogniem z czołgu. Rannych Łotyszy, którzy ostrzał przeżyli, natychmiast rozstrzelano. W miejscu, w którym Rosjanie polegli od kul łotewskich, stanął pomnik wdzięczności Armii Radzieckiej, a na jego fundamentach pomnik żołnierza polskiego, przy którym odbyły się dzisiejsze obchody. Pod pomnikiem kilkaset osób, sztandary wojska, policji, straży miejskiej, senaty wyższych uczelni, delegacje szkół. Przemówienie wygłosiła zastępca prezydenta Barbara Moraczewska.
70 lat temu, 20 stycznia, zakończyła się hitlerowska okupacja Włocławka. Spotkaliśmy się dzisiaj w rocznicę symbolicznego zakończenia dla Włocławka II wojny światowej po to, żeby złożyć hołd kilkunastu tysiącom naszych przodków, którzy zginęli w czasie tego barbarzyńskiego konfliktu zbrojnego. Pamiętamy o naszych bohaterach, którzy stali się ofiarami bestialstwa hitlerowców, między innymi o biskupie Michale Kozalu, patronie Włocławka, o Witoldzie Mystkowskim, ostatnim prezydencie miasta, który w momencie zagrożenia nie opuścił miasta i jego mieszkańców. Został aresztowany, następnie rozstrzelany 11 listopada 1939 roku. Czy o Janinie Lech, młodej harcerce, która została skazana na śmierć przez zgilotynowanie przez hitlerowski sąd w Dreśnie, a także o tysiącach Włocławian zamordowanych w ramach akcji likwidacji włocławskiego getta.
Jest zastępca prezydenta, a gdzie sam prezydent? Obecność lub jej brak ma wymiar symboliczny. Prawica od lat bojkotuje tę datę, bo twierdzi, że tego dnia zmieniły się jedynie mundury okupantów. Pojawia się jednak rzecznik ratusza Bartek Kucharczyk.
Prezydenta nie ma, bo prowadzi bardzo ważne rozmowy. Ma dzisiaj kalendarz wypełniony po brzegi spotkaniami. W związku z tym jego nieobecność.
Pan prezydent jako historyk wiedział od lat, że dziś właśnie przypada ta rocznica.
Wiedział zapewne, natomiast tak jak mówię, na pewne sprawy związane z ustaleniem kalendarza, z bardzo ważnymi spotkaniami strategicznymi wpływu nie mamy.
Ocenimy, na ile to ważne spotkania. Z kim pan prezydent akurat w trakcie uroczystości się spotyka?
Nie chciałbym na tę chwilę mówić o tym, kto to jest konkretnie. Proszę wierzyć, że są to bardzo ważne spotkania i w związku z tym jego nieobecność.
Lista nieobecnych dłuższa. Jest wielu radnych z Platformy i z Lewicy, ale ani jednego z Prawa i Sprawiedliwości. Ich lider, przewodniczący Rady Miasta Jarosław Chmielewski, wyjaśnia swoją i kolegów nieobecność.
Przedstawiciel Rady Miasta w postaci wiceprzewodniczącego Rady Miasta był na tych uroczystościach. Ja natomiast nie byłem i klub Prawa i Sprawiedliwości nie był, dlatego że uważam, że nie bardzo mamy co świętować, bo przejście z jednej okupacji pod drugą jest tutaj jednoznaczne i Prawo i Sprawiedliwość zawsze te uroczystości bojkotowało, niezależnie od tego, kto jest prezydentem.
Panie przewodniczący, skoro było to przejście z jednej okupacji w drugą, jak pan twierdzi, zatem można domniemywać, że pana zdaniem prezydent Włocławka, organizując tę uroczystość, popełnił historyczny błąd.
Nie mam nic do tego, że takie uroczystości się odbyły. Ludzie mają prawo do różnych ocen i prezydent powinien wznieść się ponad pewne rzeczy, organizując dla tych, którzy również chcą uczestniczyć w tego typu.
Natomiast przewodniczący rady nie musi wznieść się.
Ja nie chciałem uczestniczyć i w tej materii nic się nie zmieniło.
Znak równości między okupacją niemiecką i polskim stalinizmem oraz PRL-em. To prawda czy fałsz? Prezydentowi Włocławka zabrakło odwagi, by odpowiedzieć. A zwykli ludzie? Każdy musi szukać odpowiedzi we własnym sumieniu. Włocławek, Marek Ledwosiński.
Ponad 42 tysiące złotych udało się zebrać do tej pory w akcji pomocy Krzysztofowi Kuziemskiemu, dziennikarzowi sportowemu z Bydgoszczy, który walczy z ciężkim nowotworem. Przyjaciele, sportowcy i dziennikarze w niedzielę zagrali w meczu piłkarskim dla Krzyśka. Podczas licytacji cennych pamiątek i sprzedaży cegiełek zebrano kwotę, która pozwoli naszemu koledze rozpocząć kosztowną, innowacyjną terapię zagraniczną. Trwa aukcja internetowa. Mamy dowód na to, że Krzysztof jest lubianym i dobrym człowiekiem, tak uważa koordynator akcji pomocy dla Krzyśka, dziennikarz TVP Bydgoszcz Mirosław Wysocki.
To jest efekt niedzielnej akcji i dobroci serc tych wszystkich, którzy przybyli na stadion przy ulicy Słowiańskiej, jak również już pierwsze sygnały są na charytatywnieallegro.pl, bo także tam działamy. Akcja dopiero, można powiedzieć, zaczęła się. Sukcesywnie, codziennie pojawiają się na charytatywnieallegro nowe przedmioty, które można licytować. Cały dochód z tej akcji oczywiście będzie przekazany na konto Krzysztofa Kuziemskiego, na fundację, pod której opieką się znajduje. 42 tysiące to jest bardzo dużo, ale jednocześnie bardzo mało. Krzysztof, który dowiedział się o tym, że akcja przyniosła tak dużo pieniędzy jak do tej pory, zastanawia się, co teraz dalej zrobić, bo pojawiły się nowe możliwości. Liczymy na to, że pojawią się nowe pieniądze i będzie można wybrać optymalną drogę leczenia Krzysztofa Kuziemskiego, naszego kolegi redakcyjnego.
Po turnieju charytatywnym rozpoczyna się drugi etap akcji pomocy Krzysztofowi Kuziemskiemu.
42 tysiące, które udało nam się zebrać, to jest kwota pierwszego etapu, nazwijmy to. Działamy dalej. Jedną z takich okazji, aby zasilić to konto, będzie półfinałowy mecz Pucharu Polski w koszykówce kobiet. Najprawdopodobniej spotkają się tam drużyny Artego i Energii. Pół godziny przed tym spotkaniem będziemy zbierać pieniążki i będziemy przeprowadzać licytację bardzo atrakcyjnych pamiątek sportowych.
Dodajmy, że mecz półfinału Pucharu Polski koszykarek rozpocznie się w sobotę w Artego Arenie o godzinie 18.30. 52 3 4 5 50 90 52 3 4 5 50 60 pik@radiopik.pl SMS-y pod numer 70 906. Treść poprzedzamy słowem pik. Dzisiaj o incydencie na płycie stadionu Zawiszy. Przypomnę, że na murawie pojawiło się boiska, na murawie boiska pojawiło się 15 skrzynek imitujących trumny. Na nich położono krzyże z inicjałami właściciela klubu Radosława Osucha i zawodników, którzy w grudniu 2013 roku podpisali się pod oświadczeniem krytykującym zachowanie kiboli. Na trybunie także powieszono obraźliwy napis. Całą sprawą zajmuje się policja. 52 3 4 5 50 90 i 60 telefon do nas. Witam, panie Romanie.
No nie popieram tych trumień, no i tych obraźliwych napisów, no ale powiem tak. No nie wiem, jak tam wyglądała sytuacja, czy jak oni wtargnęli tam na stadion Zawiszy, czy doszło do jakichś zniszczeń, czy uszkodzeń, no to wtedy jest inna sprawa. I te obraźliwe napisy to tak, to takie sprawy są ścigane, ale same trumny to jest sprawa nieszkodliwa. Powiem więcej, że teraz jak ludzie tracą pracę, albo czują, że pracę skończą, to chodzą w proteście z trumnami. Teraz na Śląsku było tak, że
no dobrze,
z trumnami
ale
były.
To był protest przeciwko czemu, przepraszam bardzo, bo tak nie za bardzo rozumiem. Jaka jest tutaj, jakie jest wytłumaczenie, że taki protest może być?
Więc ja porównuję, że ale to nie jest po prostu, jak ludzie tracą pracę, albo czują, że ją stracą, to w protestach chodzą też z trumnami. Teraz ostatnio na Śląsku co było? Szli z trumnami i były nekrologi na trumnach świętej.
Panie Romanie, ale pan chyba tak niekoniecznie powinniśmy porównywać tego.
Ale tego nikt nie ściga. W ogóle nie ściga. A powiem tak, gdyby Zawisza Czarny, rycerz z Garbowa, wstał z grobu, to oczy by przecierał ze zniedowierzania. Powiedziałby nie do wiary, kompromitacja, to nie moja drużyna. Z czego to się wzięło, że te trumny tam się pojawiły? Z niezadowolenia.
Rozumiem, że wcześniej
kiboli.
Wcześniej to były anioły, tak? Kibole. Wcześniej.
To było niezadowolenie nawet jak kiboli po prostu. Bo to z euforii, z radości się nie wzięło, jak Zawisza gra.
Jak wcześniej zdobywali piłkarze punkty i zdobywali trofea i weszli do ekstraklasy, to wówczas było zadowolenie kiboli? Nie, też nie było zadowolenia kiboli.
Ja powiem tak, ja rozumiem, że piłkarze by chcieli, żeby stale ich chwalono. No ale jak można ich chwalić, jak na to nie zasługują, nie ma za co. I rozumiem tak, że prawdziwy kibic to powinien być na dobre i na złe ze swoją drużyną, ale to nie znaczy, że po każdym przegranym meczu trzeba im śpiewać nic się nie stało, Zawisza nic się nie stało, no bo to jest głupota takie śpiewy, po prostu.
A, chyba się nie rozumiem, panie Romanie. Pozdrawiam serdecznie.
Dziękuję.
Dziękuję uprzejmie. 52 345 50 90 i 60, telefon do nas, witam.
Witam, Kuba Gruziądza. Ja co prawda to jest Gruziądza, pani redaktor, ale jestem kibicem Gruźla i piłki nożnej, także mniej więcej orientuję się tutaj w tych nieszczęsnych sporach. Sytuacja jest dość ciekawa, mówiąc delikatnie, no bo widać, że tutaj ten konflikt kibiców i Zawiszy się ciągnie już tak długo, jakby teraz zajrzeć, że tak zastanowić się, skąd to się wszystko wzięło, to myślę, że mało kto by wiedział teraz, skąd to się wszystko wzięło, bo to poszło tak swoimi drogami. Jak Zawisza grał, zdobywał, że tak powiem, wysokie miejsca w zeszłym sezonie, grał w Lidze Europejskiej, pamiętam, no co prawda z dobrym przeciwnikiem przegrał, no, ale grał, ale zajął wysokie miejsce, Puchar Polski przecież pamiętam, także to była rewelacyjna sprawa, euforia z jednej strony, a teraz no taki sport, raz na wozie, raz pod wozem i nie wolno absolutnie moim zdaniem prawdziwy kibic, naprawdę prawdziwi kibice od tego klubu się nie odwrócili i nie odwrócą nigdy. To, co się dzieje, to jest po prostu jakaś... To nie ma nic związanego z prawdziwymi kibicami, ze sportem. Ja też kibicuję swojej drużynie tutaj w Gruziądza, żużlowej bardziej i też będę chodził na żużle, czy będą jeździć w drugiej lidze, czy w ekstralidze. I zawsze będę na nich chodził i nigdy nie będę na nich widział i przeklinał. No może gdzieś tam człowiek złości coś powie, ale nie, że się na śmierć życie obrażę i będę takie rzeczy wyprawiał.
Bardzo dziękuję i pozdrawiam serdecznie, panie Kubo.
Pozdrawiam.
52 345 50 90 i 52 345 50 60 PIK, małparadio.pik.pl, SMS-y pod numer 70906, treść poprzedzamy słowem PIK. Witam pana, dzień dobry. Proszę mówić, jesteśmy na antenie.
O, dziękuję. Pani Magdo, przysłuchuje się i po prostu włosy mi się jeżą na głowie. Bo jak ktoś mówi, że nie rozumie, skąd się wziął konflikt, a no z tego, że w Polsce można spokojnie być bandytą. Można mieć zakaz stadionowy, wchodzić na ten stadion, można bić piłkarzy i nie ponosi się z tego powodu konsekwencji. Mało tego, można liczyć na poparcie senatorów, bo przecież takie rzeczy w Polsce miały miejsce. Ja bym się zapytał, co robiła ochrona, bo przecież te trumny nie spadły z nieba. Ustawienie takiej instalacji, wywieszenie takich haseł obraźliwych czy nie, wymaga jednak trochę czasu. Czyli jak domniemywam, wyglądało to jak napad na bank, gdy bandyci związali ochronę, tak, zamknęli monitoring, nikt nie mógł wezwać policji. Panie, ja zastanawiam się w ogóle, ile my dokładamy tak naprawdę do piłki nożnej i ile to każdego obywatela Bydgoszczy kosztuje, żeby graja bandytów sprawiała swoją politykę i próbowała terroryzować prawdziwych kibiców, bo przecież to nie jest fakt jakiś nieznany, że młodzi ludzie z kamerami chodzili, z aparatami, filmowali tych, którzy odważyli się złamać zakaz kibolski. To jest po prostu organizacja mafijna i uważam, że powinno się przedsięwziąć takie kroki jak w Anglii, gdzie kary są naprawdę bardzo restrykcyjne. Jeżeli ktoś nie może zapłacić, to te wysokie grzywny przechodzą na rodzinę i nikogo to nie interesuje, czy oni mają skąd wziąć. Może taki jak gdyby sposób postępowania z bandytami doprowadziłby do tego, że faktycznie ta piłka nożna byłaby sportem narodowym, a nie sportem bandytów. Dziękuję.
Bardzo dziękuję. 52 345 50 90 i 52 345 50 60 PIK, małparadio.pik.pl, SMS-y pod numer 70906. Treść poprzedzamy słowem PIK.
Hers is falling behind. Nothing in this world could ever bring them down. Yeah, they're invincible.
Dzień dobry, witam.
Dzień dobry.
Marek z Torunia. Panie redaktorze, co się dziwić kibicom, można powiedzieć, że jakimś wykolejeńcom, jak przed paru minutami żeśmy słyszeli przedstawiciela władzy z Włocławka i mówi, że z jednej okupacji w drugą. Nie, pani, jeśli ten gość mnie słyszy, to niech płacze nad sobą, wie pani, bo po takich przywódcach wojewódzkich czy samorządowych będziemy mieli takich kibiców.
Dziękuję, do usłyszenia. 52 345 50 90 i 52 345 50 60. PIK @radiopik.pl, SMS-y pod numer 70 906. Treść poprzedzamy słowem PIK. To pan Dariusz, witamy.
Dzień dobry, witam jeszcze raz. Proszę panie, ja nie jestem owszem kibicem Zawiszy, ale proszę mi wierzyć, nie wiem dokładnie, o co tam toczy się spór. Bo rozmawiałem trochę z kibolami, wiem to z prasy, co nieco na ten temat ze strony, załóżmy, oficjeli, ale na przykład, czy może pani mi powiedzieć, ile pan osób zapłacił, no bo to się mówi, słyszę, właściciel, pan osób, tak? Ile zapłacił za klub Zawisza? Ale myśl, proszę...
O tym mówiliśmy wtedy, kiedy przejmował ten klub.
Ale, bo to nie słyszałem. A czy jest wiadomo ile, czy to też nie jest ukrywane pod nazwą, to jest tajemnica handlowa. Czyli jak zwykle coś się sprzedaje,
ale
prawda?
Ale dobrze, pan rozmawiał podobno z kibolami, tak? I co panu kibole powiedzieli, że co to jest za spór?
Oni mi powiedzieli, że oni tam kiedyś, tam na jakimś meczu, 20 ich siedziało gdzieś tam na stadionie w czasie meczu, spokojnie, ale nie w dozwolonym miejscu. Tam ktoś mi mówił, między sektorami czy gdzieś tam, gdzie nie powinni siedzieć. I zrobiono im zdjęcie i policja za to ukrała tą dwudziestkę mandatem po 2000 złotych, tak? I od tego czasu ponoć zaczęły się te nieznaski, bo kibole, wiemy o tym, na Zawisze kiedyś chodzili, prawda? Były mecze z ich udziałem, tak? I od tego się ponoć zaczęło. A na przykład I wie pani, to jest rzecz i kwestia też była, ile pan osób, bo jest właścicielem, jak słyszać z radia, ile zapłacił za ten klub. A o tym się nie mówi.
O tym się mówiło podczas wtedy, kiedy no, ten klub musiałabym dotrzeć do tej informacji, nie pamiętam dokładnie, ale ta informacja padała.
Padała, tak? Nie była żadną tajemnicą handlową, prawda? No bo to teraz też tam jakieś, bo to często tak jest, pod pokrywką tajemnicy handlowej społeczeństwo nie wie, jakie tam były pieniążki, no bo też tam się między innymi i o to chodzi. Ale no, my oboje, czyli ja
już mogę panu powiedzieć, tak. Radosław Osuch przejął 95% udziału w spółki WKS Zawisza za kwotę 505 tysięcy złotych. Ale tam też były postawione, szereg warunków było postawionych, jak pamiętam. Pan też pamięta pewnie te warunki. Między innymi właśnie udział już w Ekstraklasie, ale musiałabym dotrzeć do tego materiału.
Dobrze. Dziękuję pani bardzo. Pozdrawiam, kłaniam się.
Pozdrawiam, do usłyszenia, panie Darku. 52 345 50 90 i 52 345 50 60 PIK @radiopik.pl, SMS-y pod numer 70 906. Dzień dobry.
Dzień dobry, mówi Bogusław Bydgoszczy. Pani redaktor, cała ta dyskusja dzisiejsza, w ogóle to, co się ostatnio w Polsce dzieje, to jest taki fragment większej całości. I czy my będziemy rozmawiali o Zawiszy, czy o frankach, czy o służbie zdrowia, o górnictwie, to jest pewna wypadkowa ogólnej sytuacji w kraju. Kiedyś powiedziano, że Polska nierządem stoi. No może to są duże słowa, ale powiedzmy sobie szczerze, nikt nie chce tej władzy w Polsce sprawować. Politycy nie kwapią się do przejmowania władzy i wypychają przed siebie jakieś osoby, no wielkie słowa typu psiopsiłki i tak dalej, ale coś w tym jest. Po prostu nie można znaleźć ludzi do uczciwego zarządzania państwem. Tyle bym powiedział. Dziękuję.
Do usłyszenia. 52 345 50 90 i 52 345 50 60. Happens when I think of you, sleeping. Do rozmów powrócimy po godzinie 16. Cały czas czynne są nasza skrzynka mailowa pik@radiopik.pl i SMS-y, które można wysyłać pod numer 70906, treść poprzedzając słowem pik. No dobrze, już nie będę nic więcej mówić, bo to Goles u orkiestra. Rozgwieżdżona noc.
Rozgwieżdżona noc nad nami, wiatr bajdurkę gra. Wynurzamy się z oberży, wyglądając w dnia. W bramie ktoś w delirce bredzi, trzęsąc się jak liść. Życie nie jest proste, wiemy, ale trzeba iść. Dopóki płyną dni, do przodu trzeba grzać i grać od życia to, co życie chce nam dać. Dopóki płyną dni, nic nas nie zwali z nóg, choć w oczy wieje wiatr, życie to najpiękniejsza z dróg.
Ciebie sukces, wolność wyboru własnej drogi, satysfakcja z dobrze podjętych decyzji, radość ze wspólnych chwil z rodziną. My wiemy, co się dla Ciebie liczy i wiemy, że zrobisz wszystko, aby się tym cieszyć. Więc nie czekaj. Teraz w salonach BMW ostatnie modele z rocznika 2014 w wyjątkowo atrakcyjnej ofercie. Sprawdź już dziś. Dealer BMW Dynamic Motors zaprasza Bydgoszcz, Fordońska 264, Toruń, Olimpijska 8. BMW. Radość z jazdy.
Już 8 marca o godzinie 18 w hali Łuczniczka w Bydgoszczy wystąpią artyści i soliści Opery Lwowskiej oraz orkiestra pod dyrekcją Mirona Jusipowicza w programie Wiwat Operetka, czyli największe przeboje operetkowe. Bilety w kasie hali Łuczniczka, biurze podróży Urlopy przy Magnuszewskiej 6, w biurze podróży Venturi, Galeria Osielsko oraz na kupbilecik.pl. Informacja i rezerwacja, telefon 663 786 440, 663 786 440. Patronat honorowy, ambasador.
ambasador Ukrainy w Polsce pan Andrii Deszczycja, patronat medialny Polskie Radio PIK.
Reklama.
A kto dziś płaci abonament? Ja. Wszyscy powinni móc to płacić, zanim zacznie się w telewizor patrzeć. A tak? To ja patrzę.
Zapłać abonament radiowo-telewizyjny do 25 stycznia. Zyskaj 10% zniżki i korzystaj ze Strefy Widza. www.strefawidza.tvp.pl.
Jest 16. Wtorek, 20 stycznia, wiadomości w Polskim Radiu PIK. Tatiana Adonis, zapraszam. Modernizacja dróg lokalnych, nowe ścieżki rekreacyjne i baseny letnie na bydgoskim Przedmieściu. To przykłady zadań, które po konsultacjach z radnymi dopisano do tegorocznego budżetu Torunia. Miasto rozpatrywało ponad 220 wniosków. Większość z nich została zaakceptowana, wyjaśnia prezydent Torunia Michał Zaleski.
Największe zainteresowanie radnych oczywiście i mieszkańców to rozwiązania drogowe, to kwestie dotyczące urządzeń, które pozwalają na rekreację, wypoczynek na osiedlach.
Magdalena Flisykowska-Kacprowicz, skarbnik miasta.
Kilka drobnych takich inwestycji, które będą poprawiały stan naszych obiektów. Myślę tutaj o motoarenie. Chcemy poprawić system nagłośnienia, jak również zamontować nowy, większy telebim. To na pewno kibicom ułatwi oglądanie meczy. Wsparcie ośrodka Samarytanin, który chciałby uruchomić taką wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych. Długo oczekiwana budowa stanicy kajakowej na Drwęcy, oczywiście stanica na terenie zalewowym, więc nie wyposażona w elementy stałe, a bardziej takie elementy, które da się schować na zimę. Trochę budowy dróg lokalnych, budowa ulicy Koziej czy remonty parkingów na Rubinkowie przy ulicy Łyskowskiego.
A nowy budżet toruńscy radni przyjmą na czwartkowej sesji. Jest wniosek do sądu o ekstradycję Romana Polańskiego do Stanów Zjednoczonych. Sprawa ma związek ze skandalem sprzed lat. W 1977 roku Roman Polański został oskarżony o gwałt na 13-letniej dziewczynce. W ramach umowy pozaprocesowej reżyser przyznał się do jednego z zarzutów i spędził 42 dni na obserwacji psychiatrycznej. Gdy jednak dowiedział się, że sędzia chce wycofać się z porozumienia, co może oznaczać dla niego więzienie, wyjechał ze Stanów Zjednoczonych do Francji. Od tego czasu władze USA traktują go jako uciekiniera przed wymiarem sprawiedliwości. W Dakarze startuje od 7 lat, trzykrotnie stawał już na podium. W tym roku sięgnął po upragnione złoto. Zwycięzca Dakaru w kategorii quadów Rafał Sonik wrócił dziś do Polski. Triumfator mówił, że wyprzedził swoich konkurentów dzięki wrodzonemu uporowi.
Chciałem, żeby Polska mogła być dumna z tych, którzy w Dakarze startują, bo jeżeli już podejmujemy się największych wyzwań sportowych w życiu, to przecież po to nie tylko, żeby zaspokoić jakieś swoje ego, czy swoje wewnętrzne plany, czy ambicje. Robimy to dlatego, że jesteśmy Polakami i chcemy pokazać światu, a przede wszystkim naszym przyjaciołom i kibicom, że jesteśmy po prostu dzielnymi i uczciwymi ludźmi.
To było historyczne, bo pierwsze w polskiej historii sportów motorowych zwycięstwo w Dakarze. Na podium tegorocznego Dakaru znalazł się także Krzysztof Hołowczyc, który wraz ze swoim pilotem w kategorii samochodów zajął trzecie miejsce. Na trasie trzeciego etapu zginął polski motocyklista Michał Hernik. Przyczyną śmierci Polaka było przegrzanie organizmu. I na koniec Hiszpania, tam pierwszy atak zimy. Najwięcej śniegu spadło w centrum i na północy Półwyspu Iberyjskiego. Biało jest także w położonej na południu Mursji. Najniższą temperaturę minus 7 stopni Celsjusza zarejestrowano w Kastylii, Pirenajach i Madrycie. Z dojazdem do pracy mieli dzisiaj problemy madrytcy kierowcy, a na tamtejszym lotnisku trzeba było odlodzić 70 samolotów. Do szkół nie poszło ponad 2000 uczniów w sąsiadującej z Portugalią Galicji i w położonej na północy Kantabrii. Zdaniem synoptyków na zimę, na zmianę pogody Hiszpanie muszą poczekać do czwartku. I tą wiadomością kończymy serwis kolejny o 17. A u nas zima próbuje się przebić, ale nie ma na razie szans. W nocy pochmurno, okresami słabe opady deszczu, śniegu z deszczem lub słabego śniegu. Temperatura minimalna od minus 1 do 0 stopni. Jutro sporo chmur, do tego opady śniegu z deszczem lub deszczu, a na termometrach maksymalnie od 1 do 3 stopni na plusie.
Reklama.
Wykorzystasz kamień w Twoim domu? Zastosujesz materiał trwały, pewny i sprawdzony. Piękno kamienia naturalnego i jego właściwości użytkowe przewyższają produkty z innych materiałów. Blaty kuchenne, schody, łazienki, posadzki, parapety, elewacje, kominki – wszystko zrobimy dla Ciebie. Przedsiębiorstwo Granit z Solca Kujawskiego. Zobacz na www.granit.pl. dzwoń pod 52 387 60 410.
Odwiedź Park Wodny w Solcu Kujawskim. Tylko u nas wodne szaleństwa. Nowoczesne zjeżdżalnie, sztuczna, rwąca rzeka, picze wodne, jacuzzi, basen dla dzieci i do nauki pływania. Zapraszamy na halę sportową i stadion, do hotelu, restauracji, na kręgielnię i siłownię. W cenie biletu sauna na Podczerwień. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Solcu Kujawskim. Ulica Bojowników o Wolność i Demokrację 3. www.osir.soleckujawski.pl. Uwaga, co 25. osoba wchodzi gratis.
To nie pieniądz rządzi światem, tylko ci, którzy rządzą pieniądzem, rządzą mądrze. Zarówno w dużym, jak i mniejszym biznesie liczy się przede wszystkim dobre zarządzanie finansami. Dlatego ja wybrałem BMW serii 3 w korzystnej ofercie BMW Comfort List dla biznesu. Już za 808 zł netto miesięcznie. Teraz każdy przedsiębiorca może stworzyć wymarzoną flotę. Dealer BMW Dynamic Motors zaprasza Bydgoszcz, Fordońska 264, Toruń, Olimpijska 8. BMW. Radość z jazdy.
Impresariat artystyczny Adria zaprasza. 2 lutego Opera Nowa. Koncert The Best Of zespołu Raz, Dwa, Trzy. 8 lutego Mayday. Spektakl komediowy Teatru Och z Warszawy w reżyserii Krystyny Jandy i rewelacyjnej obsadzie. Artur Barciś, Stefan Friedman, Maria Seweryn i inni. 13 lutego walentynki w Adrii i rewelacyjny aktor sezonu Tomasz Kot w wielkim przeboju West Endu. Jak zostać seks guru? Bilety do nabycia na stronie biletyna.pl oraz w kasach Opery i Adrii. Raz, Dwa, Trzy, Mayday oraz Tomasz Kot wkrótce w Bydgoszczy. Nie przegap, dobra zabawa gwarantowana.
Masz ochotę na dobry posiłek? Marchew, groszek, fasolkę, sałatki obiadowe, buraczki z papryką albo kulki, paprykę konserwową, jabłko prażone czy ogórki kanapkowe? Wybieraj przetwory Unamel. Zobacz na stronie www.unamel.pl. Zapraszamy! Zakład Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego Unamel w Unisławiu.
Reklama.
Popołudnie z nami.
Relacje, komentarze, opinie radiosłuchaczy.
Popołudnie z nami.
Od poniedziałku do piątku, od 15 do 16.30.
A w tej części w Świeciu zorganizowano dzisiaj 10. jubileuszowy policyjny test sprawności. Mówić będziemy także o dotacji dla toruńskiego Teatru Baj Pomorski na projekt Teatr w Tańcu, Taniec w Teatrze i o pewnej sprawie, internauta kontra hotel. W Świeciu zorganizowano dzisiaj 10. jubileuszowy policyjny test sprawności. Na starcie pojawiło się kilkudziesięciu policjantów, strażaków, strażników miejskich i żołnierzy. Nie zabrakło również młodzieży, kandydatów do pracy w policji. Test policjanta był dobrą okazją dla wszystkich, aby sprawdzić swoją kondycję i przygotowanie fizyczne.
Jesteście strażakami?
Oczywiście, z OSP Ratownik ze Świecia.
Przygotowywaliście się jakoś do tego?
No staraliśmy się przygotować, zobaczymy jak to dzisiaj wyjdzie. Element najgorszy są to płotki, bo są dość ciasne, a trzeba je szybko pokonać.
Te 10 metrów do przodu i do tyłu.
No tak, to już jest na dobieg ostatni, na ostatni dech, że tak powiem.
10. jubileuszowy test policjanta otwarty.
Piotr Szewczuk, nauczyciel zespołu szkół ponadgimnazjalnych. Pokazać, że jeżeli chce się zostać policjantem, trzeba być sprawnym.
Tutaj oprócz policji są inne służby mundurowe, wszystkie praktycznie, które też chcą się sprawdzić.
Najlepsza forma sprawdzenia się, bo może człowiek, który pracuje w straży pożarnej, w straży miejskiej i w innych służbach, gdzie jest wymagana ta sprawność, może doskonale się sprawdzić. Przypominam, wytrzymałość, szybkość, gibkość, zwinność.
No właśnie, co tu jest najtrudniejsze?
Umiejętność orientowania się w przestrzeni, czyli pokonywanie ósemek, przewrotów. No każdy, kto zrobi przewrót, a dawno nie robił, zakręci mu się w głowie, a potem musi jeszcze przenieść manekina. Też mieć i odwagę, bo jest bardzo dużo osób, które się boją przeskoczyć przez skrzynię, bo nogi muszą być nad skrzynią. A to jest jednak wysokość odpowiednia nie tylko dla mężczyzn, ale i dla kobiet. Cuda się dzieją.
Panie komendancie, zdajecie sobie sprawę, że taki test policyjny, który dzisiaj się odbywa w Świeciu, jest jedynym takim przedsięwzięciem w kraju.
Inspektor Wiesław Milarski, komendant powiatowy Policji w Świeciu. Cieszę się, że nasi policjanci wpadli na taki pomysł i organizują to corocznie. Policja jest formacją, w której bardzo cenimy sobie sprawność fizyczną i od policjanta wymaga się sprawności fizycznej. Cieszymy się, że oprócz policji straż bierze w tym udział, ale przede wszystkim młodzież, która być może w niedalekiej przyszłości wstąpi w szeregi policji bądź straży pożarnej.
Proszę powiedzieć, z punktu widzenia policjanta, czy ten test jest taki bardzo trudny dla przeciętnego człowieka, który przyszedłby tutaj dzisiaj z ulicy i chciałby go pokonać?
Myślę, że o to należałoby zapytać uczestników. Myślę, że nie jest łatwy.
Minuta pięć, tak?
No, minuta pięć
jeden punkt karny jakiś gdzieś, nie wiem gdzie. Lepiej niż w zeszłym roku.
Czyli jest pan zadowolony, najważniejsze, jestem, że się poprawiać.
Najbardziej, no pewnie.
Większość osób mogłoby tutaj uczestniczyć i sobie poradzić z tym torem.
Ale przypuszczam, że w 2-3 minuty.
Myślę, że tak, bo na pewno kondycja ma tutaj znaczenie, sprawność, a przede wszystkim jeżeli chodzi o technikę wykonania.
A z czasu jesteś zadowolony? Minuta 10.
I w grudniu miałem minutę 4, no to nie jestem zadowolony. Mogło być lepiej. Skok przez płotki.
Na początku samo.
Tak, tak, tak. To mnie jakoś pokomplikowało, bo gdybym miał obrany jakiś lepszy sposób, no to na pewno bym zyskał na tych 2-3 sekundach.
Maciej Skiwski. Udało mi się uzyskać najlepszy czas. Zabawa na pewno bardzo fajna rywalizacja.
Co jest najtrudniejsze w tym wszystkim?
Najtrudniejsze myślę, że technicznie na płotki. Ja akurat płotki trenowałem.
A te ostatnie metry, które muszą świadczyć o wielkiej wytrzymałości i zachowaniu równowagi, bo biegniecie od poprzeczek do poprzeczek 10 razy.
Tak, na końcu jest bardzo ciężko. Trzeba mieć troszkę wytrzymałości, żeby nie zwolnić tempa.
Dodajmy jeszcze, że zwycięzca strażak ochotnik Maciej Skipski pokonał tor przeszkód w czasie 58 sekund, bijąc w ten sposób nieoficjalny rekord Polski.
Popołudnie z nami od 15 do 16.30.
Teatr w tańcu, taniec w teatrze to projekt, który od marca realizowany będzie w Toruńskim Teatrze Bajpomorski, a zrealizowany zostanie dzięki dotacji, jaką udało się pozyskać w trzeciej edycji ogólnopolskiego programu Myśl w Ruchu, który organizuje Instytut Muzyki i Tańca w Warszawie. Toruńska Instytucja Kultury na 9 beneficjentów, którym przyznano pełne dofinansowanie, otrzymała największe wsparcie w wysokości blisko 78 tysięcy złotych. O szczegółach Iwona Musztowska-Rzeszotek rozmawiała z koordynatorem projektu Piotrem Lenkiewiczem.
Coraz więcej tańca w Teatrze Bajpomorskiej w Toruniu. Po raz pierwszy, zdaje się, bierzecie udział w projekcie organizowanym przez Instytut.
Dokładnie, pierwszy raz, ale to wpisuje się w koncepcję myślenia w 2015 roku o Teatrze Bajpomorskiej, ponieważ gdzieś z tyłu głowy jest dalekosiężny plan utworzenia studium tanecznego przy Teatrze Bajpomorskiej. Stąd propozycja wejścia w projekt Instytutu Muzyki i Tańca spadła nam jak z nieba i wpisała się w koncepcję naszą programową, jeżeli chodzi o ten rok i też o festiwal spotkania.
Zbigniew Lisowski, dyrektor Teatru Bajpomorski.
Założyliśmy sobie, że będziemy z instytutami mocniej pracować i do Instytutu Tańca i Muzyki złożyliśmy projekt Myśl w Ruchu. Chcę ten taniec wprowadzać do teatru, bo traktujemy sztukę tą dla dziecka nie tylko jako teatralek, ale również chcemy pokazywać, krótko mówiąc, trendy w tej przestrzeni teatralnej, a przecież teatr tańca jest teatrem tańca. Więc będzie tego tańca więcej i zamierzamy mocniej współpracować z instytutami, czyli teraz jeszcze chcemy składać projekt w przyszłym roku do Instytutu Muzyki. Będzie to projekt dotyczący zrobienia w Toruniu dużej opery, rokopery na temat Kopernika. Tak więc krok po kroku chcemy się jeszcze mocniej rozwijać.
Na czym będzie wasz projekt polegał? Projekt na tyle dobry, że zdobył największe dofinansowanie.
To cieszy w ogóle najbardziej, że z 9 projektów, które otrzymały dofinansowanie, nasz otrzymał je na najwyższym poziomie, bo 77 400 zł, no bajońska suma w tym momencie jak dla nas, ale pozwoli na realizację świetnego projektu. W okresie od marca do listopada w partnerstwie z 3 szkołami przeprowadzimy warsztaty taneczno-teatralne dla dzieci, ale jest to o tyle nowatorskie, że z Martą Zawadzką, która tutaj znana toruńska tancerka, która opracowała merytoryczny taki silnik tego projektu, zakładamy, że wyposażymy dzieci w wiedzę nie tylko o tańcu współczesnym, tańcu ludowym, ale również nauczymy je mówić o tańcu, opisywać, recenzować taniec. Ponadto w puli budżetu są środki na bilety, więc zapakujemy dzieciaki w autokary i będziemy jeździć po Polsce, po teatrach muzycznych w Polsce. Finałem tego oczywiście jest stworzenie naszego autorskiego projektu, czyli autorskiego spektaklu, a poprzedzą je mistrzowskie warsztaty, które będą u nas w Teatrze Bajpomorskim podczas festiwalu spotkania.
To już będzie akcent międzynarodowy.
Można powiedzieć kolokwialnie, z grubej rury uderzamy, bo naprawdę chcemy dzieciaki wyposażyć w ogrom tej wiedzy, no a spotkanie z tancerkami z grupy TPO Kompania, no laureatów ubiegłorocznej edycji festiwalu spotkania, myślę, że będzie niezapomnianym wrażeniem. Plus do tego jeszcze grupa Holendrów z grupy Destile, która w tym momencie już też zdradzam w ogóle częściowo program festiwalu spotkania, no ale warto o tym powiedzieć, że ten taniec w tym roku będzie się przewijał bardzo często w Teatrze Bajpomorskim.
Ten teatr z tańca dla dzieci jest bardzo obecny w Europie, bo Włosi w ogóle przodują jakby w tym teatrze teatrze dla najnajów i w takim teatrze, gdzie widownia jest jakby zapraszana do uczestniczenia w spektaklu, bierze udział.
No i sukces także polega na tym, że dostaliście największą dotację.
To jest nasz sukces. Tych wniosków nie było zbyt dużo, które dostały jakby to w pełni dofinansowanie. No i to znaczy, że jest dobrze napisany program oparty na współpracy z zagranicą, tak więc to naprawdę bardzo cieszy.
Internauta kontra hotel. Mieszkaniec Torunia upublicznił na swoim profilu na Facebooku zdjęcie oraz post, który opisuje, jak obsługa jednego z podtoruńskich hoteli wywozi do lasu odpadki jedzenia. Rzekomo ma to być karma dla zwierząt. Na zdjęciach widać jednak, że są to tam m.in. owoce, kawałki ciasta oraz torebki po herbacie. Hotel odpiera zarzuty, zapewniając, że dba o środowisko i sprawę wyjaśnia.
Od kilku dni na popularnym portalu społecznościowym Facebook wielu użytkowników udostępnia post opublikowany przez jednego z mieszkańców Torunia. Dotyczy on zaśmiecania lasu w leśnictwie Łysomice. W poście internauta pisze, że już 2 lata temu przyłapał wraz z kolegą kierowcę z obsługi hotelu Rubens, który wywoził odpadki jedzenia do lasu. Kierowca miał powiedzieć, że ma na to zezwolenie od leśniczego, ponieważ odpadki mogą być żywnością dla zwierząt. Internauta zauważył jednak, że wśród tych wywożonych odpadków są między innymi owoce, ciasto czy torebki od herbaty. Ostrzegł, że jeśli jeszcze kiedyś zauważy odpadki w lesie, sprawę upubliczni. Odpadki pojawiały się jednak nadal, a w miniony weekend internauta znów zauważył, jak z lasu wyjeżdża znane mu już hotelowe auto. O sprawę zapytaliśmy zarządzające leśnictwem Łysomice, Nadleśnictwo Toruń.
Moje nazwisko Robert Paciorek, jestem nadleśniczym Nadleśnictwa Toruń. My jako nadleśnictwo o takim procederze nie mieliśmy pojęcia. Dowiedziałem się o tym wczoraj. Zareagowaliśmy od razu. To znaczy jest w tej chwili wezwany pan, który te śmieci wywoził samochodem z tego hotelu do nadleśnictwa i z nim sprawa w ciągu najbliższych dni zostanie załatwiona. Będzie to jakaś kara zgodnie z kodeksem wykroczeń.
A jaka to może być kara? Jaka to jest kwota?
To jest kwota zgodnie z tym, co przewidują w tej chwili przepisy, do 500 zł. Natomiast co do tych śmieci, no oczywiście znalazły się tam w tych śmieciach poza rzeczami tak zwanymi organicznymi, a więc odpadkami żywności. Z tych zdjęć wynika, że to były i owoce cytrusowe, i ciasto, i chleb. Znalazły się jeszcze jakieś tam śmieci papierowe, bo to były jakieś opakowania od herbat. Oczywiście, no jest to niedopuszczalne. Poza tym nawet dobra intencja w kwestii dokarmiania zwierzyny, to nie tego typu karmą.
Tutaj w tym poście zamieszczonym na Facebooku znalazła się też taka informacja, takie zdanie, że pracownik obsługi tego hotelu podobno miał powiedzieć, że jest takie ciche przyzwolenie leśniczego na to, żeby te rzeczy tam zostawiać, tę żywność.
Tak, ja rozmawiałem z miejscowym leśniczym, którego ta sprawa dotyczy. Faktycznie, jakiś czas temu zgłosił się ten kierowca, czy nie tego typu, bo to była mowa o suchym chlebie. Intencje miał faktycznie leśniczy dobre, aczkolwiek no, wyszło w tej chwili nie tak, jak to powinno być.
Czyli leśniczy jakby zgodził się, ale na zostawianie suchego chleba, tak, w wyznaczonych miejscach.
Na pewno nie na tego typu karmy, która w tym lesie się w tej chwili znalazła.
Na maila, którego wysłałam do hotelu dziś o godzinie 10.30 z pytaniem w tej sprawie, odpowiedzi jeszcze nie dostałam. Inna forma kontaktu, jak usłyszałam od pracownika recepcji, też nie wchodzi w grę. Na profilu hotelu na Facebooku pojawiło się jednak oświadczenie, w którym możemy przeczytać zapewnienie, że hotel dba o środowisko i ma wykupione pojemniki na śmieci. Obecnie jest w trakcie wyjaśniania zaistniałej sytuacji i jeśli okaże się, że zrobił to ktoś z pracowników hotelu lub wyraził na to zgodę, to zostaną wyciągnięte stosowne konsekwencje służbowe. Pojawia się też zapewnienie o tym, że hotel będzie zwracał szczególną uwagę na to, co dzieje się z odpadkami i na pewno podobne sytuacje nie będą miały więcej miejsca. Dla Popołudnia z Nami, Monika Kaczeńska.
A do sprawy powrócimy jutro w audycji Bliżej Życia. Zapraszam w imieniu autorki. 52 345 50 90 i 52 345 50 60. Jeszcze przez kilka minut będę czekać na Państwa telefony, ale także SMS-y, które można wysyłać pod numer 70 906. Treść poprzedzamy słowem PIK i pocztę elektroniczną na adres pik@radiopik.pl. Witam Pana, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. No, Pan Mirosław nam zaginął. A mam nadzieję, że tylko na chwilę. 52 345 50 90 i 52 345 50 60. Witam pana.
Witam panią. Wie pani co? Ja się tak zdenerwowałem, że no trudno już mówić. Wie pani co, mam 73 lata, ale słuchałem jakiegoś młodego człowieka urodzonego po wojnie, zaznaczam. Taką brednię opowiadać, że myśmy byli pod okupacją rosyjską, to zresztą jest brednia 1000%. I wie pani dlaczego? Przecież ja przeżyłem, rodzina, nikt nie czuł się, że żyje w okupacji rosyjskiej. I jak można takie bzdury opowiadać? I jeszcze jakieś urzędy on tam we Włocławku pełni? Przecież ten facet ci na sołtysa nie nadaje.
Dobrze, ale mam prośbę, żeby siebie nie recenzować nawzajem,
ale
dobrze?
Ale niech pani jeszcze wysłucha coś. Wie pani co, kiedyś było spotkanie Jeziorański-Nowak. Też bzdury opowiadał w wolnej Europie. Był w Polsce, przyjechał. Ktoś mu zwrócił, żeby przestał bzdury opowiadać. Ja osobiście to słucham już to.
Mam do pana ogromną prośbę, akurat no, dzisiaj jest 10. rocznica śmierci pana.
Ale no niech pani słucha, no i dobrze. Niech pani słucha, nie przerywa.
No i słuchamy. Jest tam pan jeszcze? Za moment pojawi się w studiu Żaneta Walentyn. 52 345 50 90, drugi numer, końcówka 60. Dzień dobry, witam.
Dobry. Akurat wszedłem do domu. Pan się zdenerwował. Ja tylko z wypowiedzi, którą słyszałem, to tylko mogę współczuć wszystkim sierotom po komunizmie. A to, co mnie z kolei doprowadziło ostatnio do szału, to nie wiem, czy pani redaktor sobie przypomina, ta komornicze zajęcie ciągnika jakiemuś rolnikowi z podwórka i cała ta otoczka i dyskusja, jak to się mogło stać, w jakim kraju my żyjemy. Pozdrawiam.
Pozdrawiam, do usłyszenia. 52 345 50 90 i 60, jeszcze jeden telefon. Dzień dobry.
Dzień dobry, Mirosław się kłania.
O, teraz się udało.
Tak, no ja bym jednak uznał, że w 1945 roku okupanta niemieckiego zamienił okupant sowiecki. W latach 44-56 ubiegłego wieku w Polsce życie straciło około 50 tysięcy ludzi. Wykonawcy UB. A ilu ludziom złamano życie? A to, co się działo na Kresach Polski, które przejęli Sowieci, to po prostu gehenna, wywózki, gułag, śmierć. A zginęło o wiele więcej ludzi tam niż w Polsce. Dziękuję
bardzo. Bardzo dziękuję za ten telefon. I jeszcze jeden telefon. Dzień dobry, witam. No już myślałam, że będzie mieć połączenie. 52, 3, 4, 5, 50, 90, drugi numer, końcówka 60. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Dzień dobry.
Zły przycisk się nacisnęło, przepraszam. No,
panie Adamie, mam mało czasu, więc bardzo proszę.
Jasne. Ja tylko chciałem dwa zdania odnośnie kredytobiorców we frankach, którzy są w tej chwili bardzo mocno poszkodowani przez wymianę kursu franka. Ja myślę, że nie wszyscy zdajemy sobie z tego sprawę. Należałoby porównać, ile płaciliby, gdyby pierwotnie brali kredyt w złotówkach i to mogłyby być raty około 20% wyższe. Być może nawet i więcej, w zależności od tego, po jakim kursie brali. Dlatego ja jestem zdecydowany, ja i wszyscy, z którymi rozmawiam, jestem zdecydowanym przeciwnikiem, żeby państwo miało ingerować w to i z naszych podatków, z naszych pieniędzy, żeby dopłacać. Ja im czuję, że tak się stało, ale niestety podjęli to
każdy,
ryzyko.
Tak, podejmował to
podjęli
ryzyko.
Podjęli to ryzyko. Tak samo, jeżeli pani chce oddać pieniądze do banku na procent, jeżeli taki pani posiada na 2%, to może pani próbować zrobić na giełdzie 50%, ale może pani też stracić. Oni podjęli to ryzyko. Zaoszczędzili około 20-30% przez pewien okres. Teraz tracą. No, niestety.
Bardzo dziękuję, panie Adamie. Pozdrawiam.
Dziękuję, do usłyszenia.
Chusteczki może podać?
Nie, nie trzeba.
Żaneta Walentyn, uśmiechnięta.
Ja dzisiaj w programie Bliżej Życia nawiążę do tematu, który bardzo tutaj wzburzył słuchaczy w popołudniu, w twojej audycji. Słyszałam tylko fragment dyskusji, jak to było w Polsce za czasów PRL-u, w Polsce drugiej połowy lat 40., kto był katem, kto ofiarą i tak dalej. Tutaj przedostatni pan mówił o tym, że to była okupacja sowiecka, zamieniła ona okupację niemiecką, no i właśnie będziemy kontynuować ten temat, bo dziś w programie mówić będziemy o poszukiwaniu zwłok, szczątków żołnierzy niezłomnych, bo jak wiemy, profesor Szwagrzyk na tak zwanej Łączce poszukuje tam wielu bohaterów narodowych, ale to jest tylko Łączka. Zresztą profesor Szwagrzyk poszukuje z przerwami, czasami dostaje dotacje, czasami nie dostaje. No, z różnych względów czasami te prace muszą być przerywane. Natomiast cała Polska jest usiana grobami takich ludzi właśnie, tych ludzi, którzy występowali w imię idei polskości, zginęli. I znalazła się taka fundacja i taki instytut ze Szczecina, który zajmuje się genetyką, i fundacja, która poszukuje tych ludzi na terenie całego kraju i też zwraca się do ich potomków, bo inaczej nie można wykonać badań genetycznych. Także dzisiaj mówić o tym będziemy.
A po reportażu oczywiście czekać będziemy na Państwa telefony, szczególnie po 17, tak?
Tak, szczególnie po 17 w każdej sprawie, w tej również oczywiście.
Żaneta Walentyn dzisiaj jest gospodynią. To ładnie brzmi, prawda?
Ładnie.
Bliżej Życia. Ja Państwu dziękuję, spotykamy się jutro po godzinie 15, oczywiście po 16.30 Bliżej Życia, a potem dyżur reporterski.